15 września 1950 roku pod Incheon wylądowała amerykańska pierwsza dywizja piechoty morskiej. Jej zadanie? Opanowanie Seulu.
Popcorn Kanał Zero All Nutrition. Oficjalny partner wszystkich gorących debat.
Posłuchaj merytorycznych dyskusji na najwyższym poziomie z ekspertami w swoich dziedzinach podczas kongresu Zero 2026. Kup bilet na goingup.pl.
Wszystko wskazywało na to, że wojska północnej Korei otaczające niewielki już półwysep, niewielki przyczółek pod Busan dokonają dzieła zniszczenia armii południowej Korei oraz wojsk amerykańskich. No i można by się spodziewać raczej katastrofy niż zwycięstwa. A tymczasem plan MacArthura, bo chyba osobiście zaplanował desant pod Incheon, chociaż wiemy, że tych planów było kilka i zarówno na wschodnim, jak i zachodnim wybrzeżu, doszedł do skutku i całkowicie odwróciła się sytuacja wojny w Korei. Skąd ten pomysł na to, żeby akurat pod Incheon, albo dlaczego nie wyprowadzono takiego potężnego uderzenia, chociaż wyprowadzono, tylko że wymyślono operację desantową, żeby odcinać Koreańczyków północnych i zniszczyć ich w takim poniekąd zaskakującym manewrze?
No, chyba musimy zacząć od stworzenia świata i wielkiego wybuchu, czyli II wojny światowej. Tak, no bo przynajmniej troszkę trzeba wprowadzić naszych słuchaczy i oglądających nasz program w tematykę wojny koreańskiej, no bo często ta część świata, ona jest daleko od nas, tak? Więc tak bardzo się nią nie interesujemy. Wydaje się, że chociażby, nie wiem, kampania na Pacyfiku, mimo że jest wielu ludzi, którzy się nią interesują w Polsce, to jednak no dużo większe zainteresowanie jest działaniami w Europie, Armii Polskiej, tak? Czy nie wiem, we Włoszech, czy tej II wojny światowej w Afryce i w Europie. A tam się rzeczy działy bardzo ciekawe. I po zakończeniu II wojny światowej jednocześnie Koreę zajmują i Sowieci, i Amerykanie. Odcinają się na 38 równoleżników w środeczku tego półwyspu. No i Sowieci instalują tam własny rząd komunistyczny. Zero zdziwień, tak?
Szok.
Szok. A Amerykanie no, zostawiają tam Republikę Koreańską pod przywództwem Syngmana Rhee, wycofują swoje wojska, zostawiają tylko jakichś doradców, niewielu, no i za bardzo się nie interesują tą częścią świata.
Japonia jest dla nich wystarczającą bazą na ten moment.
No i tam jest generał MacArthur, to cztery dywizje są dyslokowane, które pełnią obowiązki okupacyjne. Z roku na rok, tak, to ich jakość spada, no bo średnio ćwiczą, mają problemy ze Stanami, z uzbrojeniem, z zapasami. Zresztą podobna rzecz dotyczy marynarki amerykańskiej. Ona oddała sporą część, nie większość swoich okrętów na składowanie. Bezpośrednio dostępnych jest niby około, czy prawie 1200 samolotów, ale jak sobie tak naprawdę policzysz, odliczysz te rozpoznawcze, odliczysz te, które mają problemy techniczne, do których nie ma części zamiennych, albo takie, które będą wycofywane, już nikt o nie dba za bardzo, to nagle ta liczba samolotów na Japonii, trochę na Filipinach, na Okinawie, będzie liczyć około 350-400 samolotów.
No ale nie dziwmy się normalnym narodom, które po II wojnie światowej postanawiają żyć normalnie, rozbrajają się.
W Stanach Zjednoczonych w 1946 mamy załamanie gospodarcze. No ciutkie, co prawda, nieporównywalne z wielkim kryzysem, ale jednak.
No ja się o tym mówię i jest naturalną rzeczą, że te kraje postanowiły się i demokratyzować, w sensie mówię o Azji, po okupacji japońskiej, a Amerykanie mówią, desinteres mał, nie wchodzimy w to, zróbcie jak chcecie. Bezpośrednią przyczyną całej tej wojny była właśnie ta demokratyzacja Korei Południowej, gdyż parlament koreański w Korei Południowej zostawił 100 wolnych miejsc dla przedstawicieli z Korei Północnej.
Ale Syngman Rhee mówi, zjednoczmy Koreę, no bo to ona jest podzielona, bo to jest dla niego najważniejsza rzecz i on o tym mówi. On nawet przebąkuje o siłowym połączeniu obydwu Korei. Nie ma środków i sił do tego oczywiście, więc to pozostaje raczej retoryką polityczną. Natomiast tą siłę budują północni Koreańczycy.
Którzy mają 90% całego przemysłu zbrojeniowego, który został po Japończykach.
Ale dużo mniejszą liczbę ludności, ponieważ to na południu jednak jest to centrum ludnościowe. Zresztą południe ma sporo problemów i ich siły zbrojne są zaangażowane w tłumienie partyzantki komunistycznej, bo oni tam dość prężnie działają. W każdym razie przez od 45 do połowy 50 roku narasta napięcie między obydwoma Koreami. Amerykanie odchodzą do Japonii. Nawet sekretarz stanu Akeson wspomina te państwa, które Stany Zjednoczone będą chronić i bronić. Nie znajduje się wśród nich Południowa Korea. Przywódcą Północnej Korei jest Kim Il-sung. W ogóle ciekawa osoba. Tak? To jest ciekawe, skąd on się wziął i dlaczego udało mu się objąć władzę w Północnej Korei. No bo on na początku walczy w Mandżurii w chińskiej partyzantce komunistycznej. Tylko że jak Chińczycy w pewnym momencie w 1937 i 1938 roku biorą się na serio za akcje antypartyzanckie, to tak komunistyczna partyzantka idzie w drzazgi, a Kim Il-sung przechodzi do Związku Sowieckiego.
No tak, on przez pewien okres czasu mieszka w Moskwie, zdaje się, jest utrzymywany jako przyszły.
I on jest hodowany na przywódcę, tak? Czyli trochę taki rząd lubelski.
No dokładnie.
Trzymany. Tak. Ten 38 to już jest po czystkach, on jest nowy, więc go tam nie rozstrzeliwują. Dostaje wyszkolenie wojskowe, zostaje oficerem, dowódcą najpierw batalionu, a potem brygady, która opiera się na Koreańczykach. Jest gotowy do tego, żeby przejąć władzę w Korei Północnej, co mu się udaje. No i zaczyna budować siły zbrojne. Wsparcia ma ze Związku Sowieckiego. Warto zauważyć, że to jest klient sowiecki, a nie klient chiński. To jest istotne w tej całej historii, ponieważ no, ta Korea Południowa, Korea Północna się kontaktuje z Moskwą i namawia na siłowe rozwiązanie sprawy, bo mają nadzieję, że uda im się siłowo połączyć obie Koree, bo po pierwsze Amerykanie wydają się tracić zainteresowanie tym państwem. Publicznie nie palą się do tego, żeby jej bronić. Nie było to wprost powiedziane, ale samo pominięcie tego było istotne. Korea Południowa nie jest związana sojuszem, tak jak reszta krajów, na których zależy Amerykanom, tak? Czy to z Filipinami, czy z Japonią. Więc komunistom wydaje się, że no to już pieczeń dojrzała, tak, nad tym ogniskiem. No się obraca i że są gotowi. A 5 lat spędzili na tym, czy 4 lata powiedzmy, to od połowy 45 do połowy 50, na tym, żeby zbudować poważne siły zbrojne.
Czyli bardzo ważną rzeczą jest to, o czym wspomniałeś, czyli że Sowieci i Chińczycy nie stanowią jednego frontu antyamerykańskiego w tym pojęciu wojny w Korei.
A bo nawet jeżeli nawet stanowią, to jednak wyraźnym przywódcą są to Sowieci, tak?
Tak i,
bo wtedy jeszcze Chińczyków kontrolują i to dość mocno, tak? To Stalin jednak potrafił kontrolować bratnie partie komunistyczne.
Nie zdradzimy tajemnicy, po śmierci Stalina tak naprawdę ten konflikt dopiero się zakończył, czyli po 1953 roku, jeśli chodzi o polityczne zażegnanie, może, bo wojny nigdy nie zakończono, podpisano tylko...
Tak, wojna cały czas trwa.
Tak, wojna cały czas trwa. No dobrze, i teraz Chińczycy 28 czerwca, przepraszam bardzo, Koreańczycy północni. 25 czerwca uderzają w kierunku Seulu.
Tak, ważne jest to, że oni przez te 4 lata zbudowali całkiem poważne siły zbrojne. Używają do operacji 8 dywizji piechoty, które mają pełne stany. Mają 2 dywizje, kolejne 4 w fazie, 2 takie na pół uzupełnione, 4 w kolejne fazie formowania. Mają pułki Straży Granicznej, które mogą służyć jako osłona, lekka piechota. I mają 105. Brygadę Pancerną, którą potem przekształcą bez zwiększania ilości czołgów w dywizję pancerną, też 105. I ważne, że mają około 160-180 samolotów, bo przeciwnik nie ma ani czołgów, ani w zasadzie obrony przeciwlotniczej, ani samolotów. A porównanie ilości artylerii wypada na zdecydowaną niekorzyść Korei Południowej.
No można śmiało powiedzieć, że Korea Południowa prawie w ogóle nie miała sił zbrojnych.
Miała...
Wierzyła tak bardzo w amerykańską osłonę, Nawet kiedy
ona była całkiem
nie było.
Liczna, wiesz co? Ona była całkiem liczna i miała 8 dywizji piechoty, pułk kawalerii. Porównywalne liczebnie te siły zbrojne były, bo Koreańczycy północni skoncentrowali do ataku około 135 tysięcy, a całe siły zbrojne Korei Południowej liczyły około 95 tysięcy.
A ile miały czołgów Koreańczycy?
No właśnie o to mi chodzi, tak? Że mimo porównywalnej ilości, no i tam 20%, 30% więcej może mieli ci północni Koreańczycy. Nie 3 do 1, tak? O to mi chodzi. To jednak ta armia południowej Korei była no, radykalnie słabsza. Bez czołgów, bez samolotów, prawie bez artylerii. Bo te dywizje koreańskie, komunistów koreańskich były takimi dywizjami rosyjskimi, czyli 122 mm, 76 mm artyleria pułkowa, dużo moździerzy,
no to były
duży dział przeciwpancernych.
Takie
strzeleckie, sowieckie dywizje liczące tam 8-10 tysięcy żołnierzy.
Tak, no stąd się wziął ten sukces Koreańczyków Północnych, że oni w ciągu 2 miesięcy zepchnęli na południe pod Pusan całą armię Korei Południowej plus
tak,
Amerykanów.
Tak, bo wojna jest zaskoczeniem. Północni Koreańczycy, komuniści w zasadzie bez problemu rozbijają po kolei te dywizje. Warto powiedzieć, że południowcy się nie skoncentrowali na granicy całymi swoimi siłami. Ich siły były rozproszone na całym półwyspie. Bo tak jak wspomnieliśmy, już część z nich zajmowała się na przykład właśnie kampaniami antyrebelianckimi czy antypartyzanckimi. No i one są mielone, te dywizje południowo-koreańskie, wraz z postępami komunistów w kierunku południowym. Ale tu szybko wkraczały Amerykanie. Tak? Czyli zaraz po zaczęciu działań zbrojnych Amerykanie się budzą, no i Truman wtedy jakby już ogłosił przecież zasadę powstrzymywania komunizmu.
7 lipca, czyli po 2 tygodniach Amerykanie już oficjalnie powołują do życia armię 8 pod dowództwem MacArthura.
Tak, ale w zasadzie już pod koniec czerwca ląduje tam grupa bojowa Smith z sił w Japonii. Lotnictwo zaczyna w miarę szybko działać. A poza tym Amerykanie są sprytni i chytrzy i idą do NZ-u, bo zauważają, że Rosjanie bojkotują obrady ONZ-u i nie przychodzą na obrady Rady Bezpieczeństwa. Czyli nie ma kto
głosować przeciw.
Nie ma kto postawić weta.
Tak,
a protestują dlatego, że w ONZ-cie reprezentuje Chiny Tajwan, który jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, nie zagłosuje przeciwko. A Rosjanie uważają, że to miejsce powinno być zajęte przez Chińską Republikę Ludową. Bojkotując te obrady, no powodują, że Amerykanie przeprowadzają przez ONZ kolejne uchwały, w których powołują międzynarodowe ONZ-owskie siły zbrojne pod dowództwem Stanów Zjednoczonych, które mają przywrócić pokój i zakończyć wojnę, pokonując najeźdźcę, agresora, mając mandat Narodów Zjednoczonych.
To jest bardzo ciekawe, dlatego że przekaz sowiecki w tych wszystkich krajach demokracji ludowej pokazywał później wojska okupacyjne amerykańskie i wszelakie inne jako agresora. Ale ani razu nie wspomniano o tym, że są to wojska ONZ-u. Nigdy nie pokazano żadnej flagi ONZ-u. Zawsze były to dogrywane flagi amerykańskie i generalnie mówiono o tym, że jest to wojna Korei Północnej z okupującymi ich Amerykanami. To było bardzo sprytne. Tymczasem przekaz zachodnich krajów zawsze podkreślał, że mówimy o wojskach ONZ-u, a nie wojskach amerykańskich.
Wiesz co, to jest też ciekawa sprawa, bo w roku 49-50 no, siły zbrojne Stanów Zjednoczonych jednak te, które będą walczyć, które miałyby walczyć w Korei, czyli no, piechota, czołgi, artyleria, no, zaliczyły jednak swój dołek.
No zdecydowanie, mówimy o 4 dywizjach, które pozostały na tym obszarze.
Ale nawet wiesz, w Stanach Kontynentalnych tam miałeś 10 dywizji. I one były na takim samym poziomie bałaganu, już tak się wyrażę. Tak?
To, że do operacji Olympic 4 lata wcześniej desygnowano około 30 dywizji, pełnych uzbrojonych i po zęby, że tak powiem, wyposażonych. A tu mówimy o 4 dywizjach, które pozostały w północno-zachodnim obszarze Pacyfiku, Japonii i Korei. To jest dysproporcja sił amerykańska no, gigantyczna. Rzeczywiście wydawać by się mogło komunistom, że Amerykanie abdykują z roli gospodarza tego obszaru.
No bo nawet Stany, widać, jak sobie podliczyłem Stany, no to 24. Amerykańska Dywizja Piechoty miała około 12 tysięcy, 25. 15, pierwsza kawalerii, piechota w zasadzie też 12 tysięcy, 7. Dywizja 13 tysięcy, razem około 52 tysięcy.
Czyli te dwie dywizje, 24 i 25, to akurat z Hawajów, to rzeczywiście na wczasy pojechali do Korei Północnej. Najbliższe możliwe mobilizacje.
Ale normalny stan powinien wynosić około 15-16 tysięcy. Więc widać, że na sam start już mają różnicę 25%. Gdzie najczęściej będzie ten problem? No w plutonach strzeleckich. Tak, no bo...
Kucharz musi być.
Kucharz musi być, tak. No tak. Łącznościowiec musi być. Wszędzie były braki. Pierwsza grupa bojowa SMIF, która zostaje wysłana, zostaje przemielona przez północnych Koreańczyków bez żadnego problemu. Okazuje się, że te 34-85 odbijają pociski z bazuk jak piłki rzucane w meczu baseballu. Tak? Nie są w stanie Amerykanie niszczyć sprawnie i szybko tych sowieckich czołgów tą bronią, którą mają, ale są postawione od razu mosty powietrzne i mosty morskie i rzeczywiście szerokim strumieniem zaczynają płynąć posiłki do Korei. Marines z Hawajów, o których już wspominałeś, Marines z Okinawy, te siły, które są w Japonii, są po kolei wysyłane. One mają jeszcze chwilkę na doszkolenie, trwa w zasadzie wezwanie rezerw, ale też i pobór w Armii Stanów Zjednoczonych zwiększony, bo okazuje się, że ochotników nie wystarczyło. Zaraz po tej wielkiej II wojnie światowej to chyba nie powinno dziwić.
No, wszyscy mają kasę jednak. Nie ponieśliśmy aż gigantycznych strat jak inne narody, ale mimo wszystko...
To nikt się nie pali do wojny. Ci, co ją poznali, to społeczeństwo demokratyczne. Nie ma co się dziwić. I Amerykanie są w stanie wygenerować taką siłę, która spowoduje, że są w stanie zbudować wokół Pusanu przyczółek obronny, na którym te resztki sił koreańskich, dwa korpusy, z tych 8 dywizji zostały 4 czy 5, ale one są przetrzebione. Ale one potem spełnią swoją rolę, bo będą wiązać przeciwnika, a potem ta jednak baza rekrutacyjna na Półwyspie Koreańskim będzie wystarczająco duża, żeby ci Koreańczycy bili się ramię w ramię z Amerykanami, Brytyjczykami, Australijczykami czy Turkami, bo wszystkie te państwa pod tą flagą ONZ-u jednak przyjadą.
Warto wspomnieć w tym momencie, że dochodzi do takiej odwróconej sytuacji militarnej. Otóż oblegający przyczółek pod Pusan posiada 70-75 tysięcy żołnierzy w tych dwóch korpusach, o których mówiłeś.
Natomiast to mówiłem o południowych Koreańczykach.
Północni też posiadają dwa korpusy. Pierwszy chyba 11, jeśli dobrze pamiętam.
Okay.
Natomiast obrońca posiada 141 tysięcy żołnierzy.
Tak, tylko że ci, którzy idą na południe, armia północno-koreańska, komunistyczna, to jest armia wygrywająca. Mają wysokie morale, ma jednak lepsze wyszkolenie, chociaż rzeczywiście poniosło wysokie straty i co najważniejsze ma problemy z zaopatrzeniem.
Poprzez chociażby liczne bombardowania amerykańskie, które, jak wspomniałeś, uruchomili już z Japonii.
Tak, ale też po prostu zwyczajne wyczerpanie, tak jak w każdej wojnie. Tak? Oczywiście te amerykańskie mają olbrzymie znaczenie bombardowania, ale też po prostu ofensywa, która trwa 3 miesiące, wyczerpuje wojsko.
Ale tak czy inaczej mamy do czynienia z 70 tysiącami oblegających, tak średniowiecznie trochę, i 141-tysięcznym korpusem broniących. Czyli broniący ma przewagę liczebną, ale również zaczyna mieć przewagę sprzętową. Tam przybywa do działań pierwsza dywizja pancerna amerykańska, jeśli dobrze pamiętam. Mhm.
Ale to też jeszcze jest ciekawe, bo zobacz, że przecież ci komuniści zerwą się jeszcze do ofensywy, która ledwo zostanie powstrzymana przez wojska ONZ-owskie, amerykańskie powiedzmy, tak?
No muszą trzymać presję natarcia, bo sami decydują wtedy o inicjatywie. Mają mniejszą liczbę wojsk, muszą podtrzymywać tego nieprzyjaciela w ciągłej niepewności, gdzie...
Żeby nie mógł zaatakować, żeby nie mógł przejąć inicjatywy.
Dokładnie, żeby trzymać tą inicjatywę. No i co się dzieje?
No i Łakartu zaczyna kminić.
No że wyjście z półwyspu jest możliwe, ale... Z przyczółka, przepraszam, jest możliwe, ale po co?
I teraz jest pytanie, co MacArthur myśli. No bo MacArthur jest dowódcą całych sił regionu pacyficznego. Przed chwilą upadły Chiny w 1949 roku.
Gość ma praktykę, bo wypłynął z Filipin przecież i powiedział, że wróci.
W tej części świata walczy i działa od kilku dekad. Jest uznanym jednym z największych dowódców wojskowych Armii Stanów Zjednoczonych, co potwierdził w II wojnie światowej. Zgadza się?
Zgadza się.
Jest antykomunistą i jednocześnie...
Miłośnikiem bomb atomowych.
Miłośnikiem bomb atomowych, ale też zastanawia się, no bo przecież również żołnierzom nie są obce myśli związane z tym, jak powinno geopolitycznie wyglądać świat, skoro Ameryka w 1946 roku ma 50% PKB światowego. Jest wielkim supermocarstwem, posiada broń nuklearną. Wygrała wielką wojnę z Niemcami i Japonią.
MacArthur ma gigantyczne ambicje polityczne. Taki Eisenhower.
Patrzy na Chiny, patrzy na ten potencjał, który został zdobyty przez chińską partię komunistyczną. Patrzy na Trumana, który wydaje mu się człowiekiem bez właściwości i który... MacArthurowi wydaje się, że Truman nie rozumie tego, w jakim momencie dziejowym są Stany Zjednoczone w związku z tym, że komuniści zdecydowali się przejść do otwartej agresji. Trzeba pamiętać, że przed chwilą był Berlin, tak, i most powietrzny do Berlina. Sowieci w 1949 roku detonują bombę atomową, ale jednak cały czas Ameryka, mimo że nie posiada monopolu nuklearnego, to jednak posiada dużo więcej, albo wszystkie może wyprodukować przewagi, wszystkie przewagi. Tak? Więc trochę na modłę może imperialną, a może na modłę zdroworozsądkową, no bo chyba nikogo nie należy przekonywać, że komunizm to zło.
Posłuchaj merytorycznych dyskusji na najwyższym poziomie z ekspertami w swoich dziedzinach podczas Kongresu Zero 2026. Kup bilet na goinkup.pl.
Zastanawia się, czy po prostu nie zmienić tego układu w Azji. I taka wojna, w której on zacznie wychodzić z Pusan i będzie mielił powoli tą komunistyczną armię ludową Kim Il-sena i przemieszczał się na północ.
Nikt nie ma na to czasu.
Nie ma na to czasu. Po drugie, nie powiedzieliśmy tutaj jednak, że istotne znaczenie ma w Korei geografia. Ona jest tam jednak... dla działań zbrojnych trudna.
Żeby nie powiedzieć, bardzo trudna. Obszaru do prowadzenia działań wojennych jest minimalna ilość.
Jest dużo gór. To jest w dużej mierze zalesione. Wybrzeże morskie jest bardzo pocięte. Do tego to morze wokół Korei jest bardzo pływowe. Czyli różnice między maksimum a minimum przepływu potrafią sięgać, tak jak w Incheon, między 9 a 11 metrów.
To był jeden z problemów planowania właśnie.
To był jeden z problemów planowania.
Kiedy dopłynąć do brzegu?
Wąwozy, natarcie wąwozami, dużo rzek, skoro góry to porywistych. I nagle okazuje się, że wcale to nie jest takie proste, żeby prowadzić czołowe natarcie na przeciwnika zdeterminowanego, który może się wycofywać, może opóźniać. Więc MacArthur zastanawia się, jak skrócić ten czas i zadać klęskę w sposób, który od razu wyeliminuje armię komunistyczną z walki.
No, pomysł był doskonały, żeby nie powiedzieć idealny. Było ogromne ryzyko, oczywiście.
Największym ryzykiem była natura.
Wiesz co, no Koreańczycy trochę bronili się, nawet ładnie. To oni do Seulu doszli dopiero po tygodniu wyzwolili Seul. No ale dobrze, po kolei. Dobra, natura. Zgadzam się z tobą. Rzeczywiście no, natura w postaci pływów. Ale nie tylko. Nawet współcześni Koreańczycy, gdy rozmawia się na przykład o udziale AH-64 Apache i strzelanie na te 40 km tymi long range'ami, pociskami wszelkiego rodzaju, no to nie wiem, wiesz, ale większość naszych dolin to są doliny całkowicie zamglone. Targetowanie tych celów w tych dolinach jest prawie niewykonalne. Bardzo rzadko w tych dolinach górskich możesz operować z widocznością na większą niż kilometr.
Ale zobacz, że to też przecież pojawiło się w naszej, czy to prasie wojskowej, czy w różnego rodzaju opracowaniach, że K2 ma specjalną trochę budowę, w której boki czołgów mają cieńszy pancerz, a wielką uwagę zwrócono jednak na pancerz czołowy. No to wynika również z charakterystyki geograficznej. Tak? To znaczy, że te czołgi będą nacierały właśnie w dolinę, gdzie największym zagrożeniem będzie szło jednak od czoła.
No i wózek pochylany w K2 też to jest element właśnie tej taktyki pola walki, która jest na terenach nierównych.
W każdym razie MacArthur wybiera Incheon, który jest portem na północ od Seulu. Bardzo ciekawe miejsce w ogóle, bo ja zastanawiałem się, port i pływy, czyli przypływ i odpływ, różnica od 9 do 11 metrów, przecież to jest 5 pięter.
Nie wydesantujesz się w taki klasyczny sposób.
Ale jak port działa w takim razie? I zadzwoniłem do mojego przyjaciela, profesora Komandora Kubiaka.
Pozdrawiamy serdecznie.
Jak w takich warunkach pływowych może działać taki port? No, odpowiedzi są dwie. Pierwsza to jest taki, że port zamykamy śluz. Czyli w tej maksymalnym jest śluza otwarta, zaczyna woda odpływać, śluza się zamyka. I te statki, które są w środku tego portu,
na innym poziomie.
One są na tym poziomie, tam może być głęboko, tak, i można je rozładowywać dalej. Ale mówimy, jest też, może być część portu, która nie będzie odcięta śluzą i po prostu tam statki bądź barki desantowe osiądą, ale osiądą w porcie. I port będzie przystosowany do tego, żeby rozładowywać je z tego, nawet jak osiądą na tym błotnistym dnie albo padną gdzieś tam niżej. Tak?
Czy jeśli chodzi o te lekkie barki desantowe, no to oni się zaopatrzyli w takie specjalne drabiny i wszelkie ryzyka w ten sposób pominęli, bo podpływali do tych gigantycznych falochronów i się po nich wspinali. Tutaj ten element szybciutko jakby rozpoznali.
Ale wiesz co, ludzie są bardzo sprytni. Znaczy,
nie wszyscy.
Nie, no w tym, jak się mordują nawzajem, to bardzo szybko rozwiązują wiele problemów, które wydają się nierozwiązywalne.
To prawda, tylko niektórzy nie odróżniają mądrości od sprytu. Trzeba być mądrym. Spryt na drugim miejscu.
Okej, tylko że sprytni w tym sensie, że skoro są wysokie falochrony, no to potrzebujemy długich drabin.
Dokładnie
tak. I
wysokie mury, wspinamy się wyżej. No dobra, zaczynamy desant. Jest 15 września 1950.
Tam mamy jeszcze, ten Incheon jeszcze miał jakby taką specjalną jedną rzecz, mianowicie taką wyspę wysuniętą, która była umocniona.
Wyspa Wolmi.
Tak. I ona była tutaj kluczowa, bo tam była artyleria północno-koreańska i ona chroniła wejścia do portu. Bez stłumienia ognia, bez zdobycia tej wyspy, bez zniszczenia tej artylerii północno-koreańskiej, w zasadzie cała operacja nie miała sensu. Bo ten port należało zdobyć. Koniec, kropka.
No tak, oni wyetapowali sobie ten port.
Tak, i rzeczywiście te przypływy, odpływy ich może nie tyle zaskoczyły, co jednak tempo było troszkę mniejsze niż... I się spóźnili troszkę. Ale w związku z tym, że Incheon był bardzo daleko od Pusan, to armia komunistyczna nie miała szansy szybkiego zareagowania na działania MacArthura. Nie miała rozpoznania, bo nie miała panowania w powietrzu. Nie miało rozpoznania wywiadowczego, bo Amerykanie dla Koreańczyków byli niewidoczni. Nie byli się Koreańczycy w stanie przebić przez zabezpieczenia amerykańskie. I dobrze wybrane to miejsce, bo ono było bardzo daleko od tego punktu ciężkości, czyli worka Pusan.
O tym, jak
trochę tam było pusto.
Jak gigantyczna dysproporcja była pomiędzy tymi potencjałami, świadczy to, że po zajęciu Wolmi i zbombardowaniu go przez 45 minut artylerią krążowników i niszczycieli przeżyło tylko 37 Koreańczyków północnych, którzy poszli do niewoli, bo nie byli w stanie się bronić. Także cały batalion, który tam funkcjonował, został zniszczony. I pierwszy batalion chyba piątego, aż sprawdzę, pierwszy batalion piątego pułku piechoty morskiej opanowuje Wolmi i od tego zaczyna się cały desant, ponieważ zabezpiecza ten punkt obserwacyjny, zakładają systemy łączności i do portu od północy i od południa wchodzą dwa pułki amerykańskie na barkach desantowych, to jest piąty i pierwszy, oraz dwa bataliony czołgów. Jeden organiczny pierwszy, a drugi chyba 73, ale aż sprawdzę, bo...
Czy sama operacja zaczyna się już nawet wcześniej, bo 10 września mamy naloty napalmowe na Wolmi. 13-14 września ostrzał okrętowy, zarówno w Olmie, jak i Inchonu. 6.30 rozpoczyna się operacja desantowa i 3 Batalion 5 Pułku Marines ląduje na Wolmi, zdobywają. I teraz zobacz, 15 września o 17.30 pływy, tak, i ta dziura, czyli znowu podnosi się morze i dopiero o 17.30 tego 15 września główne lądowanie na Red Beach i Blue Beach.
Na pełnych już wysokościach, zasięgach wody. Tak. No to samo jak w Normandii, trzeba było przekroczyć wszystkie problemy na maksymalnym pływie.
16 września zdobycie Inchon. I potem to by zabawne jest trochę, bo mamy taką sytuację, że następne odcinki, które będziemy poświęcimy również czwartej bitwie o Rzym. Zobacz, mamy tutaj troszkę podobną sytuację. Ci amerykańscy generałowie mają jakąś taką skrętkę na uderzanie w kierunku stolic. Zarówno MacArthur, jak i generał Clark wybiorą jednak drogę na stolicę, a nie na odcięcie i zniszczenie armii przeciwnika.
Wiesz, walki miejskie zawsze pociągają sobą gigantyczne ryzyka, zwłaszcza, że Amerykanie po tych 5 latach stracili do doświadczenia wszystkie. To jest młody rzut żołnierzy, poza MacArthurem i jego oficerami, no to większość żołnierzy piechoty morskiej, nawet jeśli tam było część zawodowców, to są jednak to młodzi rekruci, którzy nie walczą.
No ale zobacz, jest przyciągany ten MacArthur, zamiast zniszczyć armię komunistyczną, jednak idzie na ten Seul. Tak samo Clark, zamiast zniszczyć 10. armię niemiecką, też idzie na Rzym.
No bo to jest korczące, opanujesz miasto, stajesz się bohaterem. To jest ten sam syndrom, co Amerykanie nie zdobyli Bolonii, która była w ich pasie działania, a Polacy ją zdobyli. I te wszystkie
złości,
napoje alkoholowe, które później tam wyszły na ulicę, no to Amerykanie, że tak powiem, dostali tam piany. To jest tak samo, wszystkich korci, zdobądź ten główny. Pamiętaj, no miasto jednak jest również skrzyżowaniem wszystkich szlaków komunikacyjnych, mostu.
Co ciekawe, siły przeznaczone do desantu były jednak duże. To trzeba przyznać, że Amerykanie zrozumieli, że nie mogą powtórzyć błędu z pod Anzio i muszą wysadzić, ten desant musi być silny. Musi dysponować wystarczającą siłą, żeby uderzyć na południe bądź na wschód. Albo zdobywać Seul, albo odcinać armię komunistyczną.
No tak, bo nie chodzi.
I on musi mieć dywizji trochę, tak? I rzeczywiście był tam pierwsza dywizja Marines.
187 pułk spadochronowy specjalny, taki, który tam...
Który zaplanowano zrzucenie, ale jednak go nie zrzucili.
Przypłynął.
Mamy czołgi Marines, mamy 7 dywizję piechoty USA. Przy czym trzeba pamiętać, że pierwsza dywizja piechoty Marines to prawie 30 tysięcy żołnierzy. No,
gigantyczna jednostka.
Tak, to nie jest taka zwyczajna jednostka.
No jeszcze wsparta tym 73. Batalionem czołgów, także kolejna potężna jednostka jak na tym kierunku.
Potem wchodzą jeszcze kolejne siły amerykańskie i zresztą też na przykład Marines południowo-koreańscy.
17 września podchodzą Amerykanie pod Seul i zaczyna się taka regularna walka, ponieważ w ciągu tych 2 dni Koreańczycy ściągają wszystkie improwizowane jednostki, które tam mogły się znaleźć. Szybciutko sobie tutaj sprawdzam, to między innymi jest 42 pułk zmotoryzowany z 17 dywizji piechoty, 3 batalion 22 pułku, 2 batalion 226 pułk, który ochraniał wybrzeże, oraz 70 pułk. Także ściągają prawie całą dywizję piechoty, wzmocnioną nielicznymi co prawda czołgami, ale jednak...
Amerykanie, trzeba pamiętać, że po pierwsze dysponują lotnictwem pokładowym z lotniskowca. Do tego zdobywają lotnisko pod Kimpo i mają możliwość bliskiego wsparcia.
I to był właśnie klucz, to lotnisko Kimpo.
No, bez panowania w powietrzu trudno jest prowadzić natarcie. Wszyscy to wiedzą, to jest jeden z warunków koniecznych do tego, żeby osiągnąć sukces w bitwie ofensywnej. Amerykanie to mają, Koreańczycy tego nie mają. Przy nawet równych siłach, w sensie ilości żołnierzy, to jednak jakość i możliwości armii amerykańskiej są nieporównywalne.
No tak, bo tu mówimy o Pershingach przeciwko T-34.
Ale tych T-34 już w zasadzie nie ma.
Ale już mówię, że potencjalnie.
Tak,
nawet tam
przy Su-76 to... bo one po prostu się popsuły. Nawet jeżeli nie zostały zniszczone, to one jeżdżąc w górę i w dół tego półwyspu po prostu się popsuły. Co ciekawe, Amerykanie wdają się w bitwę o Seul i ona trwa prawie dekadę, tak? Znaczy 10 dni. Oczyszczenie Seulu z z wojsk północno-koreańskich poszło w miarę sprawnie, bo 10 dni jednak na walki w takiej aglomeracji, to jednak jest w miarę sprawnie. Ale te siły zostały związane w tym Seulu i nie uderzyły w kierunku wschodnim, nie odcięły możliwych dróg ucieczki armii komunistycznej, która skoncentrowana była wokół Pusanu. A trzeba pamiętać, że pod Pusanem 8 armia przychodzi do ofensywy.
Tak.
Przełamuje pozycje północno-koreańskie i ta armia zaczyna się rozpadać.
No, chciałem powiedzieć, że trochę taka feudalna ta armia wtedy stała się i kto był z miejscowości lokalnych, to szedł do domu, bo był przymusowo wcielony. Natomiast jeszcze na sekundkę wrócę do Seulu. W pewnym momencie pod Seulem znalazły się elementy 4 dywizji koreańskich północnych i starały się bronić tego przyczółka, bo spodziewali się Koreańczycy północni, że to uderzenie przetnie cały półwysep i wszystkie wojska koreańskie na południu zostaną odcięte. Tak się nie wydarzyło. No, głównie tak jak powiedziałeś, z powodu przyrody, która całkowicie uniemożliwia przekroczenie tego pasma wzgórz, jeżeli jeszcze dobrze bronisz nielicznych równoleżnikowych dolin, no to nie przekroczysz tych wzgórz. Musisz albo objeżdżać, albo transportem lotniczym, powierzchnim, albo morskim. Amerykanie wykonali później jeszcze kilka takich desantów na wschodnim wybrzeżu Korei, Półwyspu Koreańskiego, no ale nie już w takiej skali.
No i efektem jest to, że armia północno-koreańska się rozpadła. Ona oczywiście przefiltrowała
lub ucieka.
Kilkadziesiąt tysięcy, około 50 tysięcy wyszło jednak z tego worka, ale to są żołnierze o niskim morale, żołnierze pozbawieni sprzętu ciężkiego, którzy po 4 miesiącach walk nie osiągnęli nic i wrócili na własną granicę. Są gonieni przez wojska amerykańskie i południowo-koreańskie, które odzyskują wigor, szczególnie ze względu na to, że dostają dobre zaopatrzenie od Amerykanów. Amerykanie docierają, czy siły ONZ razem z południowymi Koreańczykami docierają na 38 równoleżnik, no i decydują się nacierać dalej na północ, żeby zjednoczyć Koreę. Czyli efekt lądowania pod Incheon jest, jest jedno z takich piękniejszych zwycięstw, trochę szachowych takich, prawda? Takiego.
Tak, tylko myślę, że tutaj MacArthur miał rację, bo nawet w tym momencie Truman nie jest zdecydowany, czy przekraczać tą granicę 38 równoleżnika, czy iść dalej. Kiedy daje wolną rękę, to on traci kilka tych dni. Koreańczycy północni umacniają się na tych kilku przestrzeniach, które tam później bronią. Oczywiście nie mają żadnych szans. Amerykanie ich spychają aż do rzeki Jalu, ale o rzece Jalu.
Ale po drugiej stronie koncentrują się już Chińczycy.
No właśnie, ale o tym to zupełnie w innym programie opowiem, bo skala operacji chińskiej jest gigantyczna. Zostaniemy na razie przy tym Pusan i tych okolicach. Jest takim elementem ważnym, że Amerykanie i Koreańczycy południowi znajdą gigantyczne ilości masowych grobów ludności cywilnej pomordowanych.
No bo komuniści, nie ma zdziwienia.
No nie ma. No, Amerykanie widzieli takie rzeczy w czasie II wojny światowej, natomiast tutaj skala mordowanych ludzi, zakopywanych masy jest po prostu gigantyczna. To są dziesiątki tysięcy ludzi pomordowanych w Seulu i wokół. Komuniści oczywiście czyścili
z elementu
podejrzanego już nawet.
Antyrewolucyjnego, burżuazji, tak, polityków. Tam to bardzo cienka granica była o tym, czy wylądujesz w dole z wapnem, czy nie. Zobacz, że ta armia, która wyrusza 25 czerwca 1950 roku, komunistyczna, która uderza na południe, ma 125 tysięcy. I w toku kampanii do lądowania pod Incheon i wypchnięcia za 38 równoleżnik, Amerykanie i wojsko ONZ biorą do niewoli 125 tysięcy żołnierzy.
Czyli każdego mundurowanego w pierwszym dniu.
Czyli to oznacza, że skoro 50 tysięcy uciekło i jeszcze ta armia północno-koreańska miała straty, to znaczy, że w momencie rozpoczęcia wojny Korea Północna zaczęła gwałtowną mobilizację, bo oni stworzyli kolejnych 8 dywizji i wypchnęli tam dużo żołnierzy. I oni wszyscy zostali albo zabici, albo wzięci do niewoli, albo zostali ranni, albo uciekli.
Czy państwo koreańskie militarnie upadło po wyjściu z przyczółka Pusan?
Straciła swoją szansę, stracili swoją szansę.
Całkowicie. I tylko i wyłącznie.
A mieli to w ogóle szansę, jak myślisz, od tego, jak zaczęli tego 25 czerwca?
Gdyby Amerykanie nie zachowali się tak, jak się zachowali, czyli natychmiast weszli do Korei i zaczęli podtrzymywać państwo południowo-koreańskie.
A kto o tym zadecydował? Chyba jednak MacArthur, tak? Znaczy MacArthur ściągnął lejce i zaczął walić batem.
No tak, bo skoro jakby...
Oczywiście dostał dyrektywę, tak?
Ale... 7 lipca, to między 23 czerwca a 7 lipca jest tych 14 dni, no to element militarny musi podejmować. MacArthur był dowódcą i szefem wszystkich żołnierzy, którzy tam działają. Z czasu takiej ostatniej konferencji w Stanach Zjednoczonych widziałem tych wszystkich dowódców od 10 górskiej, 17 w powietrzu santowej, 24, 25 i tych wszystkich innych jednostek częściowo już odtwarzanych, bo rzeczywiście skadrowanych wcześniej. I widać, że tam jest taki dowódca, który Pacyfikiem całym zawiaduje. Widziałem taką mapę, gdzie on to wszystkie jednostki ma i wszyscy podlegli mu oficerowie byli na tej konferencji. I to wygląda...
Landpack.
Tak jest. Bo wygląda to imponująco, jak ci ludzie... się zachowują, jak meldują i czym dysponują na tych gigantycznych odległościach, bo to nie jest Europa. To
nie.
Jest 20 euro. Te odległości między Hawajami a Koreą, Tajwanem czy Australią to są tysiące kilometrów i to, a decyzje są podejmowane w sekundę, informacja idzie i od razu stawiane są na nogi jakieś tam pododdziały. MacArthur tą decyzję podjął zdecydowanie szybciej niż 7 lipca. I część wojsk amerykańskich, to mówi o tej grupie bojowej.
Smitha, tak. Smitha, która 24 wchodzi, też dostaje bęcki.
Ale to były jego decyzje, a nie Trumana jako autora tejże...
I z drugiej strony rzeczywiście ta geografia pomogła, bo ona wspiera obronę. Wyczerpanie Koreańczyków i działania powietrzne. Wszystko to się złożyło na to, że Koreańczycy północni wyczerpali impet w tym momencie, który był kluczowy dla tego, że ten worek pod Busanem dało się ocalić.
Komuniści zawsze popełniają takie dwa błędy życzeniowe. Pierwszy to jest taki, że na pewno się uda, a drugi jest taki, że zrobimy to na czyjś koszt. No bo wchodząc do Korei Południowej 8 dywizjami, założyli ta komunistyczna partyzantka gdzieś na południu, tak będzie intensywna, czyli wśród Koreańczyków południowych, że oni załatwią to troszeczkę za nas, odcinają te wojska, zaopatrzenie. My wchodzimy i witamy, że tak powiem, jesteśmy witani kwiatami, chlebem i solą. To samo popełnili, że tak powiem, w Afganistanie, gdzie weszli będąc przekonani, że się uda. Teraz na Ukrainę również wjeżdżali. Będąc
tych grzech nad optymizmu.
Zawsze popełniają ten sam grzech. Zawsze nie, tego
nie kalkulują. A to jest niebezpieczne, zobacz, bo to jest niebezpieczne, bo oni mogą ocenić sytuację źle i właśnie być nad optymistami. A...
bardziej pozytywnie niż reali i zniszczyć sąsiada, ponieważ tak jak niszczą Ukrainę, ponieważ byli przekonani, że wygrają, tak?
No w sensie, że rozpętają wojnę, tak? Że, no mam nadzieję, że źle ocenią sytuację, tak? Po prostu. Nadzieję, że tam ten nadoptymist to...
Mam nadzieję, że ten optymizm im się nie udzieli za bardzo, tak? Czyli jakbyśmy to podsumowali? Busan jest zamknięte, Incheon jest obowiązkowe.
No wielkie zwycięstwo amerykańskie. Odwrócenie całkowicie sytuacji. I wkroczenie w sytuację, która musi być rozwiązywana na poziomie geopolitycznym przez polityków kluczowych amerykańskich, przez prezydenta USA, czyli ta wojna koreańska jest wyjściem do, może być, albo inaczej, może być wyjściem do rekonfiguracji ponownej Dalekiego Wschodu.
Tam fajnie rozgrywali sprawę Chińczycy, którzy poinformowali wtedy ambasadę Indii w Pakistanie, bo taka ciekawa ścieżka była, że jeżeli Amerykanie zaczną bombardować Mandżurię, to Chińczycy obowiązkowo włączą się do tej wojny. Przy czym Amerykanie nie planowali bombardować Mandżurii, ale Chińczycy planowali sami zbombardować siebie. W związku z tym poinformowali, że jeżeli wydarzy się coś, to oni wkroczą, co sami już zaplanowali. Tak, proszę państwa, przebiegają wojny te zaplanowane i niezaplanowane. Koreańczycy nie mieli żadnych szans, by pokonać południową Koreę. Nie dlatego, że Korea Południowa była silna, tylko dlatego, że miała silnego partnera. Jakie publikacje na dziś przywiozłeś?
Wiesz co, tak się zastanawiałem, co przywieźć i z półki wziąłem książkę, którą kiedyś dawno temu kupiłem. Przeczytałem ją z zaciekawieniem pewnie te 15 lat temu, a może więcej nawet. Zaraz sprawdzimy, w którym roku ona się ukazała. O nie, przepraszam, 20 lat temu. To jest Sztuka Zwycięstwa, Istota Strategii i Przywództwa według generała Douglasa MacArthura. I to napisało dwóch ludzi, którzy, pan Theodore Kinney i Donna Kinney, którzy próbowali przełożyć wtedy zwycięstwa czy umiejętności dowódcze MacArthura na postępowanie w biznesie. To były takie modne poradniki, postępuj jak MacArthur w biznesie, a na pewno zwyciężysz. Był taki nurt, są chyba cały czas poradniki, chyba są dość popularne w Polsce i się te książki sprzedają. Nie jest to książka wielkiej wartości. Ale ciekawe spojrzenie na to, jak jak biznes patrzy na wojnę. Podobne spojrzenie przyniosłem drugą książkę tego typu. To jest książka o Clausewitzu z kolei, napisana przez ludzi związanych z Boston Consulting Group, wydana przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. To taki ciekawy aspekt wojny, strategii, że skoro zabijamy się i walczymy na tej planecie od 5000 lat, a może i dłużej, to rzeczywiście jest to jakaś taka gałąź wiedzy człowieka o człowieku, o tym, jak zarządzać organizacjami, że w zasadzie różne organizacje mogą się uczyć od strategów, od wojska różnych zachowań.
To ciekawe, że
przyniosą im sukces.
To ciekawe, że Boston Consulting Group jest firmą, jedną chyba z, jeśli nie największą, gigantyczną firmą finansową, wspiera wydawanie takich książek. Trochę się nie dziwię, ale nie spodziewałem się, że aż tak oficjalnie. Natomiast jeśli ja mogę, no to 100 lat temu, też wziąłeś 20, no to 15 lat, 17 lat temu ukazała się takie czasopismo, w którym kiedyś można było, znaczy nadal można zagrać sobie właśnie w lądowanie pod Inchonem. No i te wszystkie warianty.
I co ci wychodziło?
No zajmujesz, Seul zajmujesz. To jest, jakbyś tego nie zrobił, no chyba, że beznadziejnie decydujesz o tych ruchach, ale Seul zajmujesz. Natomiast poza Seul jest bardzo ciężko wyjść. Te doliny to jest masakra. Jeśli Koreańczycy Północni przetrwają i zachowają sobie te bataliony zmotoryzowane i te bataliony piechoty lekkie nawet i okopią się w tych dolinach, to powiem ci, wejście do tych dolin jest awykonalne. Czy możesz, tylko będziesz się męczył, ponosił straszne straty, a nie o to w tym chodziło, bo cały klucz polega na tym, że ta dysproporcja strat była cały czas utrzymana na poziomie 5 do 1 i wtedy Koreańczycy znikną szybciej niż ty. Ty nie stracisz zbyt dużego potencjału, a oni znikną. Natomiast no, gracze są mądrzejsi trochę i jakby widzą, to jest troszeczkę łatwiej. Tak? Chociaż w tych wariantach niejawnych różnie bywa. Że tak powiem. Można zaskoczyć Amerykanów jakimiś pozycjami przygotowanymi w samym mieście, jakimś przecież przed miastem. Oddanie Kimpo albo oddanie go niezniszczonym, no to jest duży problem. Natychmiast lądują amerykańskie samoloty szturmowe, bliskiego wsparcia i rozpoznawcze i wszystko widzą Amerykanie. Od razu informacje.
Zdejmujesz wszystkie zasłonę, mgłę wojny zdejmujesz.
Widzisz wszystko do tych dolin, które tam są zamglone. Szanowni Państwo, na dziś serdecznie dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Zapraszamy za tydzień.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.